On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie troszeczkę wyłamaniem się z naszego nurtu. Otóż mówimy o soborach i powinienem dojść do kolejnego soboru, ale muszę zrobić stop, muszę zrobić przerwę. Gdyż nie byłbym uczciwy, gdybym przeszedł po prostu do soborów laterańskich, które nas w przyszłości czekają. W międzyczasie bowiem dzieją się rzeczy bardzo ważne i chciałbym dzisiaj opowiedzieć Państwu o pewnym problemie, który w średniowiecznych soborach będzie wracał. I bez tego odcinka ta nasza narracja o soborach nie będzie prawdziwa, nie będzie uczciwa i nie będzie zrozumiała. Dlatego dzisiaj zajmiemy się jednym słowem. Słowem, które podzieliło Kościół na wschodni i zachodni. Słowem, które jest problemem w relacjach Kościoła katolickiego i kościołów greckich, wszystkich kościołów prawosławnych. Tym słowem jest filioque. Filioque to łacińskie słowo oznaczające i od syna. Dokładnie chodzi o kwestię credo, czyli naszego wyznania wiary, tego credo nicejsko-konstantynopolitańskiego, bo nie chodzi o kwestię credo apostolskiego, tam to słowo nie występuje. Natomiast w Nicei, a potem w Konstantynopolu ustalono credo i według ojców wschodnich ustalono je na wieki wieków. Amen i niczego absolutnie nie można zmieniać. A w łacińskim tumaczeniu do słów et in spirito sanctus qui es patre procedit, czyli i w Ducha Świętego, który od Ojca pochodzi, wdarło się według ojców wschodnich jedno słowo. I to wyznanie brzmi teraz et in spirito sanctus qui es patre filioque procedit, czyli i w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi. Polscy badacze już nie zajmują się tym tematem, co mnie bardzo boli. Jeżeli Państwo chcieliby poszukać w internecie jakichś informacji, na przykład na YouTubie, znajdą Państwo bardzo wiele materiałów greckojęzycznych, cerkiewnych lub ewentualnie angielskojęzycznych z punktu widzenia protestantów, którzy też filioque przyjęli, z punktu widzenia katolików i z punktu widzenia tak zwanych ortodoksów, bo tak dokładnie o prawosławnych mówi się w języku angielskim. Tam ten problem nazywa się filioque problem lub filioque controversy, tak? Czyli kontrowersja jakaś. Natomiast polska teologia, przynajmniej w tej bazie internetowej, jakby ten problem bagatelizuje. Dla wielu chrześcijan wyznania rzymskokatolickiego, dla wielu kapłanów, ten problem już jest daleki. Mamy takie podejście, po co o tym w ogóle rozmawiać, po co to roztrząsać. Przecież to nie jest żaden problem, no tylko, że jest, zwłaszcza dla kościołów wschodnich. No i nie da się zrozumieć przyszłych soborów, o których będziemy mówili, jeżeli nie ustalimy sobie, skąd ten problem się wziął. Nie będę powtarzał wszystkich soborów, proszę się nie martwić. Natomiast skąd się wziął i gdzie stał się prawdziwym problemem? Czy on był problemem od początku? Według amerykańskich badaczy, ale nie mówię o tak zwanych amerykańskich badaczy, wiedzą Państwo, takich memicznych, tylko według amerykańskich katolickich księży, którzy badają ten temat, pierwszy raz słowo filioque nie pojawiło się wcale na Zachodzie, tylko w Persji. Najprawdopodobniej już w 410-420 roku, czyli w V wieku. Kościół perski nie ma nic wspólnego z kościołem rzymskim. Potem to słowo zanikło i pojawia się dopiero na Zachodzie, a dokładnie w Hiszpanii. Proszę Państwa, musimy sobie ustalić jedną najważniejszą rzecz. Dziś jesteśmy ludźmi informacji. Mamy internet i jeżeli papież pisze jakąś encyklikę, on pisze to i na przykład wydaje tą encyklikę w środę, to my najczęściej w piątek możemy już przeczytać ją w tłumaczeniu takim ogólnym, a w przyszłą środę to już mamy tłumaczenie z przypisami, z pieczęcią naszych biskupów, że to tłumaczenie jest prawidłowe. Czy takie szybkie tłumaczenie jest prawidłowe? Nie zawsze i czasami potem trzeba to poprawiać. Natomiast jest to bardzo szybkie i każdy tak naprawdę, jakiś zwykły człowiek mieszkający na wsi, która ma 20 osób, tylko jest w stanie przeczytać ten dokument praktycznie tydzień po tym, jak papież ogłosił go dla całego kościoła. Kiedyś tak nie było. Jeżeli chodzi o kwestię soboru nicejskiego i konstantynopolitańskiego, to my przecież te dokumenty często znamy z odpisu. Oryginały się gdzieś nie zachowały. Tłumaczenia są różne, nie we wszystkich miejscach są dokładnie takie same. Dodatkowo część tych tekstów powstawała w Grece, a przecież my na Zachodzie używamy łaciny. W związku z tym dochodzi problem translacji. który nie jest wcale problemem łatwym. Jeżeli chodzi o kwestię problemu słów, to tylko Państwu troszeczkę tutaj pokażę pewien problem i nie będę go mocno rozwijał, ponieważ nie jestem lingwistą. Ale jeżeli Państwa by to interesowało, jakie tam są problemy, zachęcam do przeczytania artykułów księdza Tadeusza Kałużnego, który się akurat tym zajmuje i dość dobrze to tłumaczy. Językowy problem polega na tym, że Grecy używają słowa exporiusis. Ja może to źle czytam, pewnie tak. Natomiast jest to słowo, które oznacza właśnie zrodzić, a łacinnicy przetłumaczyli to na procesio. Tylko procedere w ogóle oznacza dosłownie iść naprzód, niezależnie od tego, od czego idzie się z pierwotnego źródła. Czyli jest to słowo używane na to, że ktoś kogoś zrodził, bo rodzina idzie naprzód. I na przykład mój syn jest zrodzony ze mnie, ale nie ma znaczenia, kto był moim praprzodkiem, nazwijmy to pierwszym Pawlikiem, tak? Natomiast termin grecki ma bardzo specyficzne znaczenie i oznacza, że coś wychodzi z drzwi, wyjeżdża, pochodzi ze swojego pierwotnego źródła, jak rzeka wypływa z źródła. I w przypadku pochodzenia Ducha Świętego, takim źródłem, taką zasadą bez zasady, przyczyną, czyli atia, jest Bóg Ojciec, gdyż tylko On jest osobą, która nie pochodzi od żadnej innej osoby. Jest osobą, która daje pochodzenie Synowi i Duchowi Świętemu. No ale to słowo, exporisis, jest używane w Ewangelii, to jest Ewangelia Jana, 15 rozdział, 26 werset. Chrystus stwierdził, że pośle Ducha Świętego, który od Ojca pochodzi. I tutaj właśnie jest użyte to słowo greckie. Natomiast oczywiście łacinnicy tłumaczą to słowo też procesio, ale to już jest coś innego. Różnica nie jest duża, ale jest znacząca dla teologii. Oczywiście można powiedzieć, i tutaj pozwolę sobie zacytować trzy osoby, żeby mieć taki wgląd w Państwa umysł. Proszę Państwa, my rozmawiamy o Trójcy Świętej. I mamy trzech takich wielkich mężów, których chciałbym zacytować. Zacznijmy od naszego kaliskiego podwórka. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, trynitologiem był świętej pamięci ksiądz Teofil Wilski. Człowiek niezwykłej wiary, niezwykłej pobożności. Każdy, kto go znał prywatnie, mi to potwierdzi. I tutaj nie ma co do tego żadnej wątpliwości. No i co mówił świętej pamięci ksiądz Teofil? Że ktokolwiek mówi cokolwiek o Trójcy Świętej, grzeszy. I tak naprawdę to nie jest jego słowo, tylko parafrazuje słynną wypowiedź mistrza Eckharta, który twierdził, że ktokolwiek cokolwiek mówi o Bogu, wpada w herezję. Nie dlatego, że chce wpaść w herezję, ale tak naprawdę w naszym ludzkim umyśle ta wielka tajemnica jest niezgłębiona, a nasz ludzki język jest zbyt ograniczony, żeby o tym gadać, więc zawsze powiemy herezję. Nawet jakbyśmy byli najbardziej ortodoksyjni z ortodoksów, to gdzieś tam w ostateczności powiedzieliśmy jakąś głupotę. To taka pierwsza, najbliższa nam osoba. No ale weźmy sobie takich ojców Kościoła. Z jednej strony mamy Jana Chryzostoma, tak? Co on powiedział Jan Chryzostom o Trójcy Świętej? Wiem, że Bóg zrodził Syna, ale nie mam pojęcia jak. I wiem, że Duch Święty pochodzi od Ojca, ale nie wiem jak. No i taka właśnie jest nasza prawda. My nie wiemy do końca. Mamy słowa i wiemy, że one są prawdziwe, bo w to wierzymy, to jest dogmat naszej wiary, ale jakby ktoś nam powiedział, ale jak, to nie odpowiemy jak. Jan Chryzostom nawet nie próbował. Wiedział, że doskonale, że nie jest w stanie tego zrobić. Jedną osobę jednak znamy taką, która próbowała wyjaśnić tą Trójcę Świętą. Był to święty Augustyn, Augustyn z Hipony. I to on głównie jest ojcem tego, że w zachodniej teologii to słowo filioque, czyli że pochodzi Duch Święty także od Syna, będzie używane. On bowiem twierdził w jednym z swoich kazań. Ojciec dał to Synowi, aby to, co od Niego i od Syna pochodziło. A więc jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też dał i Synowi, aby miał życie w sobie. Tak dał Mu, aby z Niego pochodziło życie, jak pochodzi od Ojca. Można powiedzieć taki bardzo ważny fragment, tak, że Jezus ma życie w sobie samym. No zresztą Jezus mówi o tym, tak, że ma życie w sobie, że nikt Mu tego życia zabrać nie może. Ale już w księdze swojej o Trójcy Świętej Augustyn podkreśla, że sam Ojciec jest źródłem pochodzenia Syna i Ducha Świętego, a więc Syn nie jest przyczyną, to jest bardzo ważne słowo, przyczyną istnienia Ducha, w tym samym sensie co Ojciec. Stąd augustynowska koncepcja filioque nie sprzeciwia się temu, że wszystko pochodzi od Ojca. Syn pochodzi też od Ojca, Duch Święty, który pochodzi od Syna i jednocześnie, jakby powiedzieć, jego źródłem, czyli to greckie słowo, to źródło tej wody jest w Ojcu, wobec czego można powiedzieć, że Duch pochodzi od Syna, ale jednocześnie, że nie pochodzi od Syna, bo pochodzi od Syna, bo Syn pochodzi od Ojca, ale też Syn jest dawcą tego Ducha Świętego, ale nie tylko przekaźnikiem, tak jak mówią Grecy, bo Grecy tak twierdzą, że Jezus jest tylko przekaźnikiem. On przesyła nam prezent od Ojca, który pochodzi od Ojca. A my wierzymy, że chociaż Syn pochodzi od Ojca, to też Duch podchodzi od Niego, jest pewną relacją miłości. No i Augustyn to tak sobie myślał nad tym, aż któregoś dnia poszedł na spacer. Jeżeli Państwo znacie tą historię, przepraszam, że będę ją powtarzał, ale uważam, że warto tutaj to zrobić, to nawiązanie do tej historii śmiesznej dość. Czyli poszedł na spacer na plaży i widzi małego chłopca, który się bawi. Chłopiec wykopał sobie dołeczek, miał takie wiadereczko i przelewał sobie wodę do wiadereczka. I Augustyn zaciekawiony pyta chłopca, co robisz? I dostaje świętą odpowiedź, w której on usłyszał głos Boga. Przelewam morze. I Augustyn zrozumiał. Ja właśnie to robię. Myśląc o Trójcy Świętej, to mój język i mój umysł to jest to wiadereczko. Ta dziureczka to jest to, co mogę osiągnąć. A tajemnica Trójcy Świętej to jest to morze. I to jest moja robota. I tyle zrobiłem w życiu. Nic więcej. Nie jestem w stanie tego pojąć. To jest największa tajemnica na świecie. Trójcy Świętej nie da się rozpisać. Jakby Państwo kiedyś zobaczyli, mamy takie Trójcę Świętą, że ortodoksi to mamy tak Ojca do góry, Syn jest na dole i Duch Święty na dole, mamy taką piramidkę, a że katolicy to mają odwrotnie, że Ojciec i Syn jest do góry, a że tak powiem Duch jest na dole, czyli taki jakby powiedzieć stożek, tak? Ktoś se rozpisał na karteczce, no tu mamy największą tajemnicę wszechświata, boskość naszego Boga, tu ci rozpiszę to, tak? W trzech kreseczkach. Przytoczyłem Ewangelię o pochodzeniu Ducha Świętego, którą głównie podkreślają Grecy. Grecy mają jeszcze drugi fragment. Duch wieje tam, gdzie chce. W ten sposób uznają, że Duch Święty nie jest zależny od Syna, jest pewną istotą niezależną od niej. Natomiast musimy pamiętać o tym, że katolicy podkreślają tą mowę pożegnalną Jezusa, w której wzięty jest choćby ten zwrot pierwszy. Otóż Chrystus mówi tam przede wszystkim o posłaniu Ducha Świętego przez Ojca i Syna w historii zbawienia. Ja prosić będę Ojca i innego Pocieszyciela dawam, czyli ta Jego wola Ojca nie jest główna w tym stwierdzeniu, tylko tu Jezus mówi, że ja poproszę Ojca, czyli ja będę jakby powiedzieć tym, który zacznie to tchnienie Ducha, tak, przez Ojca. Lub na przykład, a Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, czy też w innym miejscu, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz zaś idę do tego, który mnie posłał, jeżeli odejdę, poślę go do was, tak? Też mówi w ten sposób. Więc to są takie fragmenty, na którym Kościół katolicki się opiera, tylko proszę państwa, nie stańmy się w tym momencie takimi protestantami, nie chcę obrażać braci protestantów, którzy się po prostu zarzucają tylko fragmentami. Kto ma lepszy? Taki ping-pong, nie? Ja znam lepszy fragment, ja znam lepszy fragment, ja znam lepsze. Moje na górze! No bo w ten sposób możemy dojść i stajemy się tak naprawdę śmieszni. Śmieszni przede wszystkim przed Bogiem, ale śmieszni też w swoich własnych oczach. No i proszę państwa, skąd to filioque? No mamy tego Augustyna i Augustyn, proszę pamiętać, nic się nie dzieje w próżni. Augustyn widzi wielki problem, który jest związany z arianizmem. Mamy arianizm, w którym mocno podkreśla brak bóstwa Jezusa Chrystusa. I wiemy doskonale, że te pierwsze sobory polegały na tym, żeby podkreślić, że Jezus po pierwsze jest Bogiem, po drugie jest równy Ojcu. Nie ma tutaj żadnego problemu, że mamy dwóch bogów, bo mamy jednego Boga. Potem pojawia się herezja, ale Duch Święty nie jest częścią tej istoty, tylko jest jakąś emanacją. I mamy tutaj tylko stwierdzenie, ojcowie mówią, że pochodzi i jest częścią. Tworzy nam się Trójca, tak? Mamy Trójcę, to jest nasze wyznanie. Ale nie to, że my sobie to tworzymy, tylko my to tak rozeznaliśmy, że tak jest, że tak było od zawsze. I ustalamy cały czas, że jest trzy. I dlatego ojcowie mówią, że Duch Święty pochodzi od Ojca. I tego nie rozwijałem, to jest jedno słowo. O Jezusie Chrystusie to jest cały, proszę państwa, no weźcie sobie ten tekst. To jest po prostu zdanie za zdaniem, tak? To jest cały teologiczny traktat. Natomiast o Duchu Świętym to tam jest w zasadzie zdanie, nie? Bo ojcowie się tym nie zajmowali. Natomiast w ten sposób, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna lub przez Syna, mówią zarówno ojcowie wschodni, jak i zachodni. Na przykład Epifaniusz z Salaminy, to jest z IV wieku ojciec, czy też Cyryl Aleksandryjski. W ogóle jeżeli chodzi o kwestię Cyryla Aleksandryjskiego, to Kościół Aleksandryjski jest dość ciekawy, ponieważ on w zasadzie, nie mówiąc, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, to mówi, nie używa tego słowa, ale cała jej teologia aleksandryjska na tym się opiera, że Jezus jest także dawcą Ducha i jest Jego stworzycielem. To tak przy okazji. No ale skąd się wzięło to filioque? No mamy tych Arianów. Więc żeby podkreślić bóstwo Chrystusa, znów bóstwo Chrystusa jest najważniejsze. Augustyn mówi, że on też jest dawcą Ducha Świętego. Jest tak ważny, jest współistotny Ojcu, jest wobec tego Bogiem i nie można tego zaprzeczać. No i kościołem, który ma największy problem z arianizmem, o dziwo, to nie są kościoły wschodnie, tylko jest kościół w Hiszpanii. Otóż w Hiszpanii, proszę państwa, mamy tych całych Wandalów i innych Germanów, którzy zostali Arianami. Oni tam podbili tą Hiszpanię, tam się przewalają i tam jest ten kościół prawdziwy, ortodoksyjny, katolicki, tak? Bo jeszcze nie ma w tym momencie kościoła rzymskiego i kościoła ortodoksyjnego greckiego, tylko jest ortodoksyjny, katolicki, ortodoks, tak? To są wszystkie kościoły, które uznają sobory, ortodoks. I Rzym jest ortodoks i Konstantynopol jest ortodoks, tak żebyśmy to wiedzieli. No i tam jest ten kościół ortodoksyjny i on musi z tymi Arianami jakoś walczyć. No i proszę państwa, my nie mamy tego tekstu nicejskiego, takiego wiecie państwo, kopiuj wklej, tak? Tam nikt kserokopiarki nie miał. Tak jak powiedziałem, w Persji pojawia się to słowo filioque, czyli gdzieś mamy to w głowie, że niektórzy tak twierdzili od początku, albo bardzo szybko, że nawet to dodawali. No więc kościół hiszpański dodaje to słowo filioque, czyli że pochodzi też od syna, by podkreślać, znowu powiem, bóstwo Chrystusa. No i tam w Hiszpanii mamy te problemy takie konwersyjne, mamy taki konflikt, kto wygra, arianizm czy katolicyzm? Wygrywa katolicyzm. I ten katolicyzm, proszę państwa, się spotyka na synodach w Toledo. To są bardzo ważne synody, jest ich sporo. I tam na tych synodach w Toledo ojcowie synodalni podkreślają filioque. Na synodzie toledańskim trzecim, na przykład w 589, w kanonie drugim czytamy. Jednakowo Duch Święty winien być przez nas wyznawany. Należy głosić, że pochodzi, czyli procedere, od Ojca i Syna i z Ojcem i Synem jest jednej istoty. Czyli tutaj Hiszpanie dodają do credo to słowo. Używają go w liturgii. I wysyłają te informacje do Rzymu, ale Rzym nie reaguje. Hej, nie wolno. Tylko mówi okej, wy tam sobie możecie tak mówić. To nie jest przeciwko wierze. To jest rzeczywiście dodanie czegoś, ale to nie jest przeciwko wierze. To jest może przeciwko temu, co my wyznajemy, co mówimy, bo w credo w Rzymie nie mówimy tego słowa, ale to nie jest zakłamanie wiary. Opieram się na zdaniu badaczy, ja takim badaczem nie jestem, więc opieram się na ich zdaniu. Kościół hiszpański jest pewny, że filioque istniało na soborze w Nicei. Oni są tego pewni. Ale ktoś powie, no ale jak to może być pewni? Przecież mamy tekst, gdzie tego nie ma i tak mówią Grecy. Ale skąd oni mieli ten tekst? Ktoś im go przyniósł, ktoś potem przepisał, a może ktoś to dopisał. Proszę państwa, mamy dzisiaj Ewangelię świętego Marka. No i wszyscy wiedzą, jak wygląda Ewangelia świętego Marka. Każdy katolik ma na półce. Ale przecież są dwa zakończenia Ewangelii świętego Marka. Krótsze i dłuższe. No to które jest prawdziwe? My dzisiaj twierdzimy, że dłuższe. Ale jakby wziąć tak, usiąść i sprawdzić, ile było oryginałów, czyli przepisów takich, do których możemy dotrzeć, z krótszą, a ile by było dłuższą, to nie oznacza, że tych było więcej, a tych było mniej. Która jest prawdziwa? Kościół uznał, że ta dłuższa, ale może ktoś to dopisał, a tam po prostu ktoś obciął. No nie wiemy tego. No my tego nie wiemy, ja tego nie wiem, nie byłem, nie sprawdzałem, nie patrzyłem na tego kopistę, który to pierwszy dopisał albo uciął. Nie mam pojęcia. Tak wierzę, tak mi powiedziano. Więc biorę Ewangelię i mam tu dłuższą, proszę sobie zobaczyć. Więc jeżeli mamy problem z Ewangelią, że ktoś kiedyś coś albo obciął, albo dopisał i nie wiemy kiedy, to jedno słowo w wyznaniu wiary, co to za problem, żeby dopisać. No i Kościół hiszpański w to wierzy. Kościół hiszpański ma olbrzymie znaczenie dla kościoła galicyjskiego. Idziemy do Francji powoli, tak? Z Hiszpanii wychodzimy do Francji. A ten kościół będzie promieniał na kościół niemiecki. I kiedy we Francji mamy synody i w Niemczech mamy synody, to słowo występuje. W liturgii galicyjskiej na przykład. Oraz w aktach synodalnych, tak? Na przykład w Frankfurcie nad Menem, czy w Akwizgranie. Karol Wielki, który chrzci się i jest cesarzem, jest uznawany za cesarza. Mówiłem to państwu na poprzednich spotkaniach. Konstantynopol krzyczy, jest tylko jeden cesarz, a ten Karol to jest barbarzyńca. On nie jest wierzący. To nie jest katolik. Jak on mógł zostać koronowany na cesarza? Jest jeden cesarz w Konstantynopolu. Tak grzmi Konstantynopol. Zachód ma to gdzieś, Zachód ma swoje problemy. Mamy cesarza i jak on jest chrzczony? Jaka liturgia jest używana? Filioque jest śpiewane na tej mszy. Jest śpiewane na tej mszy. I kiedy jest pewien problem, i to uwaga, problem w Ziemi Świętej, tam jadą frankońscy misjonarze, nazwijmy to, tak? Tam jest zakładany klasztor. No wiadomo, że tam jest chrześcijaństwo, ale tam jest zakładany klasztor. I oni śpiewają filioque. Zaczyna się problem tam właśnie w Ziemi Świętej. Niektórzy to usłyszeli, ej, oni dodali jakieś tam słowo, chyba to są heretycy, zaczynają się kłócić. No i ci mnisi wysyłają do Karola Wielkiego takie informacje, że jest pewien problem, no bo my tu w to wierzymy, a oni tam nas atakują, nie? I Karol dowiaduje się w ogóle, że jest taki problem. A przecież Akwizgan to wtedy nazywany jest nowymi Atenami, tylko lepszymi, bo wierzącymi. Mamy całą reformę karolińską, mamy ten rozwój karoliński, przepisywane są księgi, rozwijana jest teologia. No to Karol pisze do papieża, no co to tu się dzieje? No dodajmy to słowo po prostu, bo przecież ty jesteś Piotr, ty masz do tego prawo. I co robi papież? Papież odmawia. Ale bardzo ciekawie, papież odmawia i nie mówi, Karolu, błędnie mu myślisz, nie wolno wypowiadać tego słowa. Nie. Papież Leon mówi coś zupełnie innego. To słowo jest uświęcone, jest prawdziwe i może być używane do katechizacji. Natomiast w credo nie wolno go śpiewać, ponieważ nie było użyte przez ojców soboru. Więc mamy stolicę apostolską, która określa coś takiego. Proszę zwrócić uwagę, że to będzie bardzo ważne później dla naszych braci, nazwijmy to wschodnich. Oni powiedzą, halo, przecież byli papieże, którzy zabronili używać tego słowa. I nie jest to prawda. Nie jest to prawda, ponieważ papież nie zabronił używać tego słowa. Papież zabronił używać go na liturgii. Zabronił go dopisywać, jakby powiedzieć, do treści credo. Dodawać coś. Pytanie oczywiście pojawia się, czy można w ogóle cokolwiek dodawać. Przecież istnieje w soborze efeskim zapis, że nie wolno niczego dodawać. Jeżeli odczytany jest w sposób literarny i wyrwany z kontekstu, można było go zrozumieć, tą wolę soboru, by już niczego nie wolno było dodawać, żadnego innego słowa. Tam jest użyte takie słowo heteran, czyli nie wolno właśnie dodawać. Do symbolu zatwierdzonego w Nicei w 325 roku. Jednakże według już późniejszych korespondencji samego Cyryla Aleksandryjskiego, który przewodniczył temu soborowi w Efezie, należy używać tego słowa heteran, rozumieć w ten sposób, że nie wolno dodawać żadnej innej, lecz w znaczeniu żadnej przeciwnej prawdy w stosunku do prawdy zawartej w soborze nicejskim. Czyli nie żadnego innego słowa, czegoś, co to rozwinie, tylko niczego, co jest przeciwne temu, co wierzymy. Dlatego przecież w sobór konstantynopolitański, a potem chalcedoński, to credo rozszerzył, czyli złamał literalne rozumienie soboru efeskiego, gdzie nie wolno niczego dodawać. No dodał. Kto może dodawać? Ojcowie wschodni twierdzą, że tylko sobór. Ale Cyryl Aleksandryjski, który był na pierwszym soborze, twierdził, że chodzi o to, żeby nie dodawać nic przeciwnego, nie zmieniać w to, co wierzymy. Ale jeżeli rozumiemy coś bardziej, to to zróbmy. I w ten sposób zaczyna myśleć Zachód. My rozumiemy bardziej. Nie rozumiemy inaczej. Rozumiemy bardziej. Ale papież mówi nie. Nie róbmy konfliktu. No i Karol się trochę wkurza, umówmy się. On nie jest zadowolony z tego i każe w liturgii galicyjskiej dalej używać tego słowa. Jest butnym człowiekiem trochę. Karol Wielki nie dlatego, że został wielki, że był bardzo, bardzo, bardzo pokorny. Tylko miał trochę męstwa w sobie takiego też. Troszeczkę był taki zawadiacki i jak uważał, że coś jest słuszne, to tak należało robić. Jak Państwu powiedziałem, Kościół niemiecki również przyjmuje to słowo od Kościoła galicyjskiego. Dalej Kościół rzymski się broni. Nie, 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 u nas nie. Natomiast kiedy cesarzem zostaje Henryk II Święty, na swojej koronacji prosi papieża, to jest proszę Państwa 1014 rok, Benedykta VIII. Czy możemy na mojej koronacji odśpiewać credo z tym słowem, bo ja w to wierzę. I papież się zgadza. I gdy papież się zgadza, pęka pewna bariera. Od tej pory Kościół Zachodni mówi, dobra, wszędzie możemy to śpiewać. Skoro w to wierzymy, to wyznajmy to oficjalnie. Przecież nie łamiemy dogmatu o Trójcy Świętej. Nic tak naprawdę nie niszczymy. To tylko Grecy tak twierdzą. A Grecy tak twierdzą nie od zawsze, tylko od problemu z Focjuszem, o którym Państwu powiedziałem wcześniej. Od tego problemu, że w Bułgarii ewangelizowali Grecy, po czym Bułgarzy się na tych Greków obrazili, więc przyjechali Frankończycy, można powiedzieć dzisiejsi Francuzi. I ci Francuzi i Niemcy przy okazji mówią filioque, a Kościół bułgarski mówi spoko, no my się dopiero chrzcimy, no tak mówimy. Ale potem Bułgarzy znów się obrażają na ten Zachód i twierdzą, że ten Wschód, czyli ci Grecy i ten Konstantynopol to jest bliżej, on im pomoże. Więc wypędzają tych zakonników i gdy przychodzą w to miejsce Grecy, mówią, dobra, co oni wam mówili? I słyszą filioque, to mówią, o kurczę, jaka herezja. I piszą do Focjusza, Focjusz wykorzystuje to, nie rozmawia na ten temat, nie chce nic wyjaśnić, tylko wykorzystuje to jedno słowo, żeby zaatakować papieża, który mu zarzuca łamanie prawa. I tak się zaczyna. I w tym momencie tak naprawdę dopiero wschód zaczyna patrzeć na to słowo jako na herezję. Bo czym jest filiokwe? Pochodzi od syna. To jest to źródło ostateczne. I w ten sposób przecież o Duchu Świętym, że także syn uczestniczy w tym dawaniu Ducha Świętego, o tym mówią też ojcowie wschodni. I to nie jeden. Mamy na przykład Maksyma Wyznawcę, który w ogóle tłumaczy wschodowi, że używanie tego filiokwe na zachodzie to nie jest herezja. Oni po prostu używają takiego słowa, ale im nie o to chodzi, o co my ich oskarżamy. Ale Maksyma mało kto słucha. Poza Maksymem Wyznawcą mamy jeszcze Grzegorza z Nazjanu, świętego Bazylego i Jana Damastańskiego. To są tacy święci, którzy używali stwierdzenia, to jest dia to hiu, czyli przez syna pochodzi. I w tym rozumieniu przez syna oni nie rozumieli tego, co często później łacinnicy zarzucają Grekom. Czyli wy to tak uważacie, że Jezus Chrystus to jest takim kelnerem, tak? Czyli Bóg stworzył ducha, a Jezus go tam rozdaje, nie? Nie, oni właśnie rozumieli, że ten duch przechodzi przez syna i syn ma wolę, żeby tego ducha gdzieś posłać. Nie jest tylko, tak jak mówię, kelnerem. W związku z tym trochę twierdzą, tak jak my, że Jezus jest dawcą tego ducha. Jest też jego w jakiś sposób stworzycielem. Nie kłóci się to jednak z monarchią ojca. I teraz jak słyszymy monarchia ojca, jakbyście spytali jakiegoś waszego wikarego, to on pewnie nie wie, o co chodzi. To jest taki termin prawosławny. Chodzi o kwestię tego, że ojciec jest główną przyczyną. Tak? Nie monarcha jako rządzący, jakiś tyran, tak? Który tu wszystko układa, tak jak chce, jest najważniejszy, tylko jako pierwsza przyczyna, monarchizacja ojca. Więc ta koncepcja nie kłóci się z monarchizacją ojca. Grecy natomiast twierdzą, że się kłóci i twierdzą tak do dzisiaj. I twierdzą coraz mocniej po schizmie, po wielkiej schizmie zachodniej, tak, która nastąpiła, gdzie papież, dokładnie jego legat, rzucił klątwę na patriarchę, patriarcha rzucił na papieża, pokłócili się, kościół się rozdzielił w XI wieku. I jedna linia kościoła, oczywiście poskręcana, problematyczna, stała się dwoma liniami. Kogo spytacie, kto ma rację? Kto ma rację? Z jednej strony Grecy wam powiedzą, zobaczcie, oni wyznają źle wiarę. Jakie są owoce? Otóż Grecy twierdzą, że owoce są tragiczne. Wy używacie heretyckich stwierdzeń. Benedykt VIII zatwierdził filiokwę, a jednocześnie na przykład na synodzie w Padwie w 1022 roku, poza potępieniem synomii, również zabronił małżeństwa osobom duchownym. No patrzcie, oni odchodzą od wielowiekowej tradycji, ten zachód jest zgniły. Po drugie, zobaczcie, nie używają chleba, tylko jakieś komunikanty. Wierni nie przyjmują krwi pańskiej. Jak oni mogą? To są przecież jasne wskazania, że Kościół rzymski zbłądził. A co mówi Kościół rzymski? Kościół rzymski ma Ojca Świętego, który jest następcą Piotra. Piotr nie może zbłądzić. Zawsze do Rzymu przychodzili i pytali o zdanie. Jak jest? Piotr odpowiadał. Zawsze krzyczono przez papieża. Przemówił Piotr. Piotr to jest opoka. W związku z tym my mamy rację. A skoro my mamy rację, to oni zbłądzili. I czy zbłądzili? No zobaczcie. Przecież Kościół grecki się nie rozwija. Kościół grecki nie ma misji. Kościół grecki jest tylko tam, gdzie są Grecy. W sensie, gdzie są prawosławni. Jak prawosławni wyjeżdżają, jedzie za nimi jakiś duchowny. Jak tam ich nie ma, to oni w ogóle mają to gdzieś. Nie jeżdżą, nie ewangelizują. Przecież ewangelizacja jest jedną z najważniejszych motorów rozpędu Kościoła. Kościół grecki ma to gdzieś. Kościół grecki się nie rozwija. Kościół grecki ciągle ma tylko stare zakony, nie powstają żadne nowe, nie rozeznaje znaków czasu, nic, absolutnie nic. I został zniszczony przez muzułmanów. No przecież Pan Bóg jak dopuścił do tego, dlaczego? Bo są heretykami. I tak się kłócimy, 1000 lat. Już powoli przestajemy się tak kłócić, ale niestety powiem Państwu szczerze, że my przestajemy, natomiast większość ortodoksów, czyli prawosławnych, dalej się kłóci. Dla nich ten konflikt jest jeszcze jedną rzeczą. Prawosławni mają coś, czego my nie mamy. Mają takie przeświadczenie obrony swoich ojców. Oni bardzo mocno twierdzą, że gdyby przyznali, że nie mają racji, albo żeśmy się źle zrozumieli, bo to w tym momencie Zachodowi o to chodzi. Myśmy się trochę źle zrozumieli. Oni musieliby przyznać, że niektórzy nasi święci ojcowie się pomylili, a to byłaby obraza. Kościół grecki ma też problemy między sobą, I ja bardzo się zdziwiłem, kiedy słuchałem kiedyś wykładu archimadryty doktora habilitowanego Warsofiusza Dorożkiewicza. To jest pracownik naukowy Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Można sobie przesłuchać, bo jest na YouTubie. On opowiadał kiedyś o problemach wewnątrzprawosławnych. No i gdzieś tam jakiś kościół wschodni postanowił stworzyć taką komisję z tym kościołem prawosławnym ogólnym, żeby sprawdzić, czy przypadkiem oni te swoje problemy teologiczne to właśnie nie były jakieś problemy językowe. I doszli do tego, że tak. Że po prostu 1000 lat się kłócili, a oni się po prostu nie zrozumieli. No bo to były listy, bo były błędne tłumaczenia. Jaka jest koncepcja dzisiaj? Nie ma znaczenia to, żeśmy się nie zrozumieli. Najważniejsze to jest to, że ich święci oskarżali naszych świętych o to, że są heretykami nawzajem i tego nie można odpuścić. Nie można. Nie będzie jedności. Nieważne, że tego problemu nie było. Nieważne, żeśmy się źle rozumieli. Nieważne. Oni nas oskarżali o herezję, my ich o herezję, nie wolno się pogodzić. Musielibyśmy obrazić naszych ojców. I to mówi polski duchowny prawosławny. Taka jest ich mentalność. Ja to rozumiem. Każdy ma prawo do własnej mentalności. Ale proszę zwrócić uwagę dla nas, jako dla rzymskich katolików dzisiaj. Co jest najważniejsze? Czy trwać na stanowisku, że to my byliśmy ci mądrzy i to my mieliśmy rację, a oni kłamią? Można tak zrobić. Czy zobaczyć problem? Zobaczyć problem, uznać problem, modlić się o przebaczenie. Proszę Państwa, trzeba mieć wiarę, żeby to zrobić. Niektórzy powiedzą, to jest tchórzostwo. Czemu my się poddajemy? Czemu my znowu mówimy, że coś jest nasza wina? Bo tam trochę jest naszej winy. Nie wszystko, ale trochę tak. Ktoś powie, papież zatwierdził, ale poprzedni papież, Leon, powiedział, że nie, a Benedykt powiedział, że tak. Który miał rację? Czasami nie chcemy widzieć tych problemów. Nie chcemy patrzeć na to, że to wszystko nie wzięło się znikąd. Że za tymi wszystkimi problemami byli ludzie, ich wiara, ich upór, ale też dobre idee. Przecież większość tych, na przykład Karol Wielki, to on po prostu twierdził, że on broni Boga. Broni Boga, że ktoś tam na wschodzie kłamie. I prosił papieża o pomoc. Papież go zgasił, on był zdziwiony. Ile razy my tak mamy, proszę Państwa? I takie moje przemyślenie teologiczne. Ja nie jestem teologiem. Ale czasami ludzie mówią, o, wojna, zbombardowano tam dzieci. Tam widać złego ducha. Albo aborcja. Tam widać złego ducha. I coś w tym jest. Ale my często tego złego ducha widzimy w takich oczywistych miejscach. Natomiast Lucyfer jest najinteligentniejszą z istot. Proszę zobaczyć, jak za pomocą jednego słowa zniszczył Kościół. Wystarczyło mu słowo, jedno, aby zniszczyć Kościół, żeby go podzielić. Żeby to, co było bogactwem Kościoła, stało się jego problemem. Żeby to, co Kościół budowało, stało się zniszczeniem. I tak Duch Święty sobie z tym poradzi. I tak Bóg sobie z tym poradzi. Ale to jest inteligencja. Dlatego czasami, jak niektórzy mówią, że warto posłuchać, co tam demon powiedział na egzorcyzmach, to proszę Państwa, nie warto. W następnym miesiącu będziemy mówić o kolejnym soborze. Mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłem, ale pewnie nie. Pewnie zagmatwałem. Ale musiałem to zrobić, bo kolejne sobory będą poruszać ten temat i musimy wiedzieć, skąd on się wziął. Dziękuję i do usłyszenia.